studiu wschodnim kolejny gość, profesor Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W poniedziałek, 20 maja, Instytut Europy Środkowej w Lublinie został tak oficjalnie, właściwie zainaugurował działalność, choć faktycznie jednostka już funkcjonuje tak oficjalnie od grudnia ubiegłego roku, ale po tych pierwszych tygodniach takiej organizacyjnej pracy. Już od kilku właściwie miesięcy działacie także na tym polu naukowym, badawczym. I no właśnie, pytanie, czy już ta cała pierwsza logistyka organizacyjna za panią?
W dużej większości tak. Powiedziałam, mało precyzyjnie powiedziałam, ale w większości.
Ale pamiętam, tak. Kiedy spotykaliśmy się tu w styczniu, no to jeszcze na głowie przede wszystkim były te kwestie takie stricte organizacyjne, administracyjne. Gdzieś dopiero z tyłu głowy można było myśleć o realizowaniu tej misji, wizji i celach ustawowych Instytutu.
Tak, myślę, że z większością spraw organizacyjnych uporaliśmy się. No, zapewne jeszcze trochę jest rzeczy przed nami, ale to już takie są rzeczy do bieżącego rozwiązywania. Tak jak pan powiedział, Instytut istnieje od 20 grudnia. Początek to był ten okres również transformacji i kompletowania, załatwiania spraw organizacyjnych, a przede wszystkim budowania nowego zespołu analitycznego. Może nie do końca nowego, bo on jest taki mieszany. Tak, nowo-stary.
Część tych pracowników już nieistniejącego Instytutu, ale też jak patrzy się na tę kadrę, no to jednak przeważająca większość chyba młodego, prężnego zespołu, trochę lubelskiego, trochę warszawskiego. Jest taki miks, ale zdaje się chyba perspektywiczny.
Tak, część zespołu badawczo-analitycznego to są pracownicy starego Instytutu, natomiast część tego zespołu to są pracownicy, którzy właściwie dopiero zatrudnieni zostali od kwietnia. Tak jak pan powiedział, zespół, powiedziałabym, że może nie jest taki młody, stosunkowo młody, raczej użyłabym takiego określenia, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że większość zespołu już jest jednak z dorobkiem. Zdecydowana większość zespołu posiada stopnie doktora w naukach społecznych bądź naukach humanistycznych, więc już jakiś dorobek określony mają. Ale niewątpliwie jest to zespół stosunkowo młody, bardzo prężny. Część osób jest z Lublina, część osób natomiast udało nam się pozyskać spoza ośrodka lubelskiego.
Czyli z jednej strony wykorzystanie tego potencjału naukowego, analitycznego tutaj naszego lubelskiego ośrodka, ale z drugiej strony sięgnięcie po te autorytety, bo są to osoby, które już funkcjonują w tej przestrzeni analitycznej Europy Środkowej, prawda, już od pewnego czasu.
Tak, zdecydowanie, bo uważam, że w Lublinie naprawdę mamy świetny potencjał badawczy i analityczny, jeżeli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, ale no, tutaj również sięgnęliśmy po kolegów z ośrodków warszawskich, a nawet z Torunia. Czym się kierowałam? Tak jak pan powiedział, przede wszystkim ich kompetencjami merytorycznymi, ich znajomością regionów, które wchodzą w obszar naszego badania, ale również ich kompetencjami językowymi. To są osoby, które biegle mówią w językach środkowoeuropejskich i mogę w zasadzie z dumą powiedzieć, że w tym momencie właściwie w Instytucie mamy osoby, które mówią we wszystkich językach bałkańskich, łącznie z albańskim. Mamy osoby, które mówią w językach państw wyszehradzkich, łącznie z węgierskim, co nie było taką rzeczą prostą. Oczywiście, jeżeli chodzi o Ukrainę, Białoruś, również mamy osoby, które są biegle mówią, bo są, mamy dwoje kolegów z Ukrainy, którzy od wielu lat mieszkają w Lublinie oczywiście, ale biegle mówią w tym języku.
No właśnie, tutaj pani też zdradziła pewną strukturę funkcjonowania Instytutu, bo w ramach Instytutu Europy Środkowej działają cztery takie zespoły, czyli z jednej strony bałkański mamy, Europy Wschodniej, zespół bałtycki, no i zespół wyszehradzki.
Tak. pierwsza struktura to są właśnie cztery zespoły.
I to zdaje
zespoły.
Się być takim naturalną odpowiedzią na zakres tematyczny i jak popatrzymy też na mapę Europy i na te procesy, które się dzieją, no to tak. Dosyć naturalnie.
Kryterium podziału oczywiste było obszarowe właśnie i zdecydowaliśmy o utworzeniu czterech zespołów. Tak jak pan słusznie wymienił, zespół bałkański, zespół bałtycki, zespół wyszehradzki, zespół Europy Wschodniej, do których są przypisane konkretne obszary, którymi zespoły zajmują się, analizują, na bieżąco śledzą, co się w tych obszarach dzieje i na bieżąco analizują sytuację.
To właśnie słowo bieżące jest chyba też kluczowe, dlatego że podczas inauguracji były takie krótkie, syntetyczne wystąpienia przedstawicieli tych zespołów. No i słuchając tych wystąpień, no nie można było nie odnieść wrażenia, że jednak jest to mocno nastawione na, oczywiście z pewnym potencjałem historycznym tej wiedzy merytorycznej, ale jednak na te rzeczy, na te procesy, które się dzieją aktualnie i ich wpływ na bieżącą politykę zagraniczną, prawda?
Tak, tu zdecydowanie pan ma rację. Nasza praca składa się z dwóch części. Po pierwsze jest to ta część badawcza oczywiście, a druga część to jest ta działalność analityczna. W związku z tym przede wszystkim koncentrujemy się na tym, co dzieje się tu i teraz. Bo to jest, oczywiście badając to, nie możemy się nie odnosić do tego, co było,
czyli cały ten background, ta wiedza.
Background cały kontekst określonych sytuacji, który jest istotnie ważny. Natomiast to, co stanowi naszą podstawę naszej działalności, to jest właśnie ta analiza bieżących wydarzeń w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Bo tutaj cel ten nadrzędny też Instytutu, czyli wsparcie właśnie merytoryczne polskiej polityki zagranicznej. Prawda? To się nie zmienia, nie zmieni i to jest ten kierunek, który wyznacza też cele waszego działania.
Tak. Naszym podstawowym celem jest na tyle, ile to możliwe, merytoryczne wsparcie polityki zagranicznej Polski i pokazanie decydentom, czy przekazanie decydentom takiej rzetelnej wiedzy po prostu na temat tych procesów, czy społecznych, czy gospodarczych, czy politycznych, czy kulturalnych, które w Europie Środkowej i Wschodniej zachodzą. Nie da się tego zrobić oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, bez pogłębionego kontekstu, pogłębionych badań, pogłębionych analiz, a więc nie tylko tu i teraz, ale również do całej sytuacji, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich lat.
To się już dzieje, przekazywanie tej wiedzy merytorycznej, tych analiz, no bo z jednej strony badacze, analitycy biorą udział już w konferencjach w kraju, ale też sami organizujecie już wydarzenia. Pojawiają się komentarze, już całkiem liczne te bieżące analizy, z których już można też korzystać także na waszej stronie internetowej, właściwie na bieżąco są w tych najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się w Europie Środkowej, a jest ich zresztą przecież sporo, bo co rusz u sąsiadów wybory, co rusz coś się dzieje w tej bieżącej polityce, więc tych wydarzeń, co do których warto się odnieść, jest bardzo dużo. No, nie ukrywam, też my tutaj w Studiu Wschodnim, w Radiu Lublin korzystamy z tego potencjału analitycznego.
Bardzo, bardzo nam miło, bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy właśnie na naszą stronę internetową, gdzie publikujemy już nasze komentarze. Te komentarze dotyczą i bieżących wydarzeń, które zachodzą w państwach naszego obszaru, ale również one dotyczą pewnych problemów, być może nie takich, które są bieżące w sensie dnia, godziny, ale które nurtują w obecnym okresie nasz region, czy nasze stosunki Polski z danym obszarem, czy z danym regionem.
Bo chodzi o to też, żeby zrozumieć jakieś wydarzenie, trzeba znać też właśnie pewien ten kontekst, ale też to, co może mieć wpływ na te bieżące wydarzenia. Pani profesor, pani też powtórzyła podczas tej poniedziałkowej inauguracji to, co zresztą tutaj padało u nas podczas naszej poprzedniej rozmowy, że pani chce, żeby ten instytut instytut było widać w mieście, w Lublinie. To, jak już powiedziałem, się dzieje. Natomiast też pani właśnie chce wyjść z jakąś współpracą w kierunku samorządów, też żeby współpracować z samorządem choćby Lublina, żeby instytucja i miasto ze sobą współpracowały. Zapytam, czy są już jakieś, czy klarują się jakieś wspólne pomysły, jak to wygląda?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że naprawdę rzeczą dobrą jest, że taka właściwie centralna instytucja powołana ustawą znalazła się w Lublinie. I chyba nikt rozsądny temu nie może zaprzeczyć. Ja podczas inauguracji złożyłam taką ofertę i panu prezydentowi, i panu wojewodzie, i panu marszałkowi województwa, że instytut chce również skupiać się w swoich analizach na problemach, które są istotne z punktu widzenia władz samorządowych. Może jeszcze za wcześnie, żebym o tym mówiła, ale już pewne sygnały zwrotne zainteresowania tą ofertą do nas docierają. Jeżeli one się bardziej skonkretyzują, to wtedy chętnie przyjdę do pana, do programu i o tym opowiem. Ale niewątpliwie już pewne sygnały związane z tą ofertą zostały podjęte przez władze Lubelszczyzny i Lublina.
Za słowo. Będziemy do tego wracać, ale jeszcze skoro mówimy o tej inauguracji, to chciałbym z kolei nawiązać do tego, co również tam się pojawiło. Myślę, że w tej warstwie takiej symbolicznej to jest istotne. Uchwała Rady Programowej Instytutu, która także mówi o docenieniu dorobku profesora Jerzego Kłoczowskiego, czyli jednego z twórców poprzednika Instytutu Europy Środkowej, czyli Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Myślę, że to jest bardzo istotna uchwała. Ja swoje uznanie, swój szacunek dla profesora Kłoczowskiego, dla poprzedniego instytutu, z którym współpracowałam przez wiele lat również, podkreślałam właściwie od początku, odkąd objęłam funkcję dyrektora, również robiłam to w programie u pana, kiedy byłam w styczniu. I Rada Instytutu podjęła właśnie taką uchwałę, w której wyraża swój szacunek dla i uznanie dla profesora Kłoczowskiego, dla jego idei badania Europy Środkowej i Wschodniej, dla jego idei z takich instytutów stowarzyszonych w regionie, które kiedyś były, tak, które kiedyś funkcjonowały. Wyraziliśmy również ogromne podziękowanie dla wszystkich pracowników Instytutu, którzy przyczyniali się do rozwoju tego projektu. I również w tej uchwale Rada wyraźnie stwierdziła, że Instytut będzie takim kontynuatorem tradycji studiów nad Europą Środkową, które istnieją od początku lat 90. w Lublinie.
A to chyba istotne, dlatego że mamy do czynienia jednak właśnie z tą kontynuacją, a nie z jakimś przerwaniem tych tradycji. To tylko dla roli Lublina właśnie w tym wymiarze badań naukowych i analiz może być tylko takim dobrym symptomem.
Tak, ja zresztą w trakcie swojego wystąpienia na inauguracji mówiłam, że nam takie dwie zasady przyświecają: ciągłości i zmiany. I powiedziałam, na czym właśnie ta zasada ciągłości, na tym, że my się nie odcinamy od tej tradycji badania Europy Środkowej Wschodniej, która w Lublinie istnieje, istniała w instytucie, istniała w osobie profesora Kłoczowskiego, ale również w badaniach obydwu lubelskich uczelni, to też trzeba powiedzieć, tak, i u Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Co zresztą znajduje odzwierciedlenie też w kadrze Instytutu Europy Środkowej, bo
równowagę pewną mamy, powiedziałabym, to ja sobie pozwoliłam nawet zażartować, że w budowaniu zespołu pewną równowagę osiągnęliśmy pomiędzy UMCS i KUL-em. chociażby taką, że dyrektor jest, wywodzi się tak z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, zastępca dyrektora jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również przewodnicząca rady jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Także taką równowagę, jeżeli chodzi o te dwie uczelnie, myślę, że w budowaniu zespołu osiągnęliśmy, plus wzbogaciliśmy się o świetnych specjalistów spoza Lublina.
Powiedzieliśmy o tym, że już pewne wydarzenia się dzieją i pracownicy Instytutu biorą udział w konferencjach. Co w najbliższym czasie, pani profesor?
Tak, bierzemy udział w wielu wydarzeniach, organizujemy, współorganizujemy. Tu chcę powiedzieć, że właściwie od początku kwietnia, jak zespół został zbudowany, zaczęliśmy tą naszą działalność. Byliśmy współorganizatorem debaty o wyborach na Ukrainie. Również w ramach Kongresu Dwóch Unii zorganizowaliśmy panel o obliczach intelektualnych Europy Środkowej. Teraz mieliśmy tą właśnie konferencję, seminarium właściwie inaugurujące naszą działalność, gdzie chciałam zaprezentować cały zespół. I to, czym się będziemy zajmować, i myślę, że podczas tej prezentacji zespołów, no bardzo jasno można było odczytać, czym Instytut będzie się, jakimi badaniami, jakimi analizami będzie się zajmował, czego one będą dotyczyły, bo analitycy dosyć dużo mówili o tych problemach, które są w Europie Środkowej i Wschodniej.
Tych problemów zresztą jest wiele.
Jest wiele. Natomiast 11 czerwca współorganizujemy konferencję na temat transformacji, 30 lat transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej.
To oczywiście pewnie tych wydarzeń w najbliższym czasie będzie znacznie więcej. Będziemy oczywiście o nich mówić i na nie zapraszać. Ale korzystając z okazji, pani profesor, jest pani ekspertem od stosunków polsko-ukraińskich, więc nie sposób dzisiaj nie zapytać, jak pani ocenia to, co się dzieje dziś na Ukrainie. Mamy nowego prezydenta, Wołodymyr Zełenski, już po zaprzysiężeniu, już podjął pierwsze, według niektórych kontrowersyjne decyzje, choćby te związane z rozwiązaniem parlamentu. Wybory 21 lipca mają się odbyć w tym kraju, no ale właśnie, czy ten nowy prezydent, jak już wszyscy mówią, absolutnie nieobliczalny, niespodziewany trochę, zupełnie niezwiązany z tym mainstreamem politycznym dotychczasowym ukraińskim, w jaki sposób jest w stanie wpłynąć na stosunki polsko-ukraińskie, jak ewentualnie, no i jak to się może rozwijać?
Na razie to powiedziałabym, że jest jedna wielka niewiadoma. Tak jak zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego było dużą niespodzianką, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwszą turę, prawda? Bo już po pierwszej turze to tak, właściwie wszyscy się spodziewali, turą, tak, że jednak wygra Zełenski, wygrał dosyć dużą różnicą.
Tak, jeszcze
bardzo dużą
do momentu tego pierwszego głosowania też nie brakowało tych głosów, że to może być jakieś poparcie wirtualne dla niego, ale jak się okazało, przełożyło się na
tak,
konkretne.
Pierwsza tura wyborów naprawdę była dużym zaskoczeniem dla wszystkich, druga już mniejszym, bo po wynikach pierwszej tury można było się spodziewać, co będzie. Prezydent na razie słabo rozpoznany. Na razie stanowiący wielką niewiadomą.
Na razie podejmujący jakieś wyzwania dla także polskiej dyplomacji, tak, w której też tak, pani się specjalizuje, prawda?
Tak,
żeby te stosunki...
To można powiedzieć, że i wyzwanie, i szansa, tak? Zależy, w którą stronę, jaki scenariusz będzie się realizował, tak? W którą stronę sytuacja na Ukrainie pójdzie, to z jednej strony jest to ogromne wyzwanie. Nowy prezydent, który stanowi właściwie niewiadomą, który podejmuje dosyć zaskakujące i kontrowersyjne decyzje, ale być może przy umiejętnym wykorzystaniu tych okoliczności może to się również okazać pewną szansą dla stosunków polsko-ukraińskich. Tego jeszcze trudno jest na razie o tym wyrokować. Nie podejmę się na pewno stawiania tutaj jakiejś prognozy.
Tym bardziej, że on też nie ukrywał specjalnie podczas kampanii tego, że te relacje polsko-ukraińskie nie są jakimś jego konikiem i tu tak
nie
naprawdę
są.
Mamy taką carte blanche w tych stosunkach wraz z nową prezydenturą.
Generalnie wydaje się, że już od dłuższego czasu stało się tak, że no, Polska przestała być chyba takim najważniejszym partnerem dla Ukrainy. Ukraina się orientuje chyba dalej.
Francja, Niemcy.
Tak, dalej na zachód.
To specyfika z kolei tych działań dyplomatycznych już byłego prezydenta Petra Poroszenki, który zresztą no, próbował właśnie szukać tam sprzymierzeńców. No ale też Ukraińcy wystawili mu tę ocenę za jego
prezydentury.
Więc będziemy oczywiście spoglądać regularnie na to, co się dzieje na Ukrainie, jak te stosunki polsko-ukraińskie będą się zmieniały, ale chyba co do tego trzeba być zgodnym, że będą się zmieniały.
Będą. To jedno, co da się przewidzieć, na pewno będą się zmieniały.
Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.